Dzisiaj przypomnę w programie Unia bez tajemnic z Danutą Jazłowiecką i Adamem Szejnfeldem, posłami do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiamy o znaczeniu centrów targowych, konferencyjnych, szkoleniowych. Sporo funkcji takich miejsc już Państwo wymienili. Chciałabym jednak wrócić jeszcze na moment do takiej powszechnej użyteczności. Na przykład w naszym Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Opolu, oprócz wystaw, targów, konwencji, konferencji, odbywają się także koncerty. To jest to, co pytałam, czy to są też takie miejsca, które są otwarte dla przeciętnych mieszkańców.
Dam przykład, ponieważ ostatnio byłem na otwarciu podwoi sali, która jest salą koncertową, ale nawet tak nie jest nazwana, tylko konferencyjną, której to władze miasta, które zainwestowały pieniądze w jej budowę, z jednej strony chcą wykorzystywać jako miejsce do odbywania na przykład posiedzeń sesji Rady Miejskiej, bądź posiedzeń zwoływanych przez prezydenta oraz Radę Miejską i inne gremia samorządowe. Z drugiej strony od razu została zaprojektowana w ten sposób, i dlatego nazywam ją jednak salą koncertową, bo została zaprojektowana w ten sposób, że można na niej odbywać wszelkiego rodzaju koncerty muzyczne. Jest scena, jest to, co najważniejsze w tego rodzaju salach, to oczywiście absolutnie fantastyczna akustyka, ale zarazem również ona została uzbrojona, ta sala, w cały ten sprzęt multimedialny, który jest potrzebny do czego? Do odbywania zwykłych konferencji, a więc konferencje, seminaria, różnego rodzaju posiedzenia. I proszę, można sobie zrealizować projekt, w którym to, zamiast jakby kiedyś myślano, osobne pieniądze wydać na to, żeby wybudować salę koncertową dla miasta, i ona 2/3 czasu jest pusta, no bo na ogół koncerty się odbywają wieczorem i tyle, a niektóre dni są wyłączone zupełnie. Inne, kolejne pieniądze wydać na to, żeby wybudować salę z posiedzeń sesji miasta, żeby było godnie i przyjemnie. No i zupełnie być może inne pomieszczenia czy sale, aby odbywać jakieś konferencje mniejszego rozmiaru. Tutaj zrobiono 3 w jednym, wydano jedne pieniądze, ale można przeprowadzać tam wszystkie przedsięwzięcia i rozrywkowe, i wypoczynkowe, i te kulturalne, i oczywiście te poważne w sensie konferencji, różnego typu seminariów. I będzie wtedy ta sala od rana do późnych godzin nocnych wykorzystana. Stopa zwrotu, że tak to określę biznesowo, przepraszam, ale tu tak się nie liczy, no ale jednak no gigantyczna, więc to jest też kierunek.
Zmniejszenie administracji, zmniejszenie biurokracji,
tak jest,
prawda?
I to jest kierunek znowuż dla mniejszych, bo to powiem, to było w Pile te przedsięwzięcie podjęte w Wielkopolsce Północnej, ale to nieważne, to jest przykład, że dla mniejszych miejscowości, mniej zamożnych samorządów, to jest może kierunek, w którym to za te niewielkie pieniądze, bo za te kilka czy kilkanaście milionów złotych można mieć coś, co w normalnych warunkach w innych miastach buduje się za 50 czy 100 milionów. Więc trzeba patrzeć także na te wszystkie kwestie nie poprzez pryzmat niekiedy w Polsce funkcjonującej jeszcze, ale typowej już kiedyś, w przeszłości, megalomanii, tylko bardzo funkcjonalnie. No i zachęcam przy tej okazji zawsze do tego, żeby, i promuję partnerstwo publiczno-prywatne. Naprawdę jest bardzo wielu przedsiębiorców, i to krajowych, nie trzeba szukać inwestorów zagranicznych, którzy chętnie by w tego rodzaju przedsięwzięcia właśnie samorządami wchodzili, obniżając koszty inwestycyjne, a dając mieszkańcom efekt identyczny, tak jakby inwestorem stuprocentowym i wyłącznym był tylko i wyłącznie samorząd.
Ja może dodałabym tutaj również, że jest coś, czego brakuje mi w tych salach. Otóż tutaj pan poseł zwrócił uwagę na to, że jest sprzęt multimedialny, ale mimo wszystko ten sprzęt multimedialny nie jest przygotowany na to, byśmy prowadzili nowoczesne konferencje. To znaczy niekoniecznie ściągali osoby do naszego miasta, by uczestniczyli w takich konferencjach, ale na ekranach spotykali się z partnerami z różnych miast i dyskutowali wspólnie. Nasi mieszkańcy mogliby dyskutować wspólnie z mieszkańcami Niemiec, z mieszkańcami Francji, z mieszkańcami Wielkiej Brytanii, Szwecji. Wydaje mi się, że w tym kierunku będzie szedł świat. Tak wygląda życie już w Ameryce. W tym kierunku będzie szedł świat, a my wciąż jeszcze nie myślimy, wciąż jeszcze nie przygotowujemy do tego. i za chwilę, po roku 2020, nie będziemy mieli funduszy i najprawdopodobniej na ten sprzęt, który wciąż jest jeszcze drogim sprzętem, będzie trudno nam pozyskać jakieś środki, żeby stać się takim nowoczesnym miejscem i wybudować właśnie taką nowoczesną, takie nowoczesne centrum. Wydaje mi się, że warto też takie rozwiązania podpowiadać naszym włodarzom czy biznesmenom.
No, nasza rozmowa jest dobrym przykładem na potwierdzenie tezy pani poseł, no bo w normalnych warunkach albo rzewniej byłoby tak, że z panią redaktor i z naszymi słuchaczami musielibyśmy się umówić i przyjechać do studia, a tak to jesteśmy tutaj na obradach w Brukseli. Za chwilę wrócimy na posiedzenia naszych komisji, ale przez tę chwilkę możemy porozmawiać właśnie, mimo że dzieli nas 1000 czy ponad 1000 kilometrów odległości.
Mimo że nie centrum targowe, tylko studio radiowe, to da się. Chciałam jeszcze zapytać, panie pośle, no bo centrum targowe w Poznaniu, to jak już słyszeliśmy, to jest niewątpliwie numer jeden w Polsce. Ale proszę powiedzieć, czy bywając w świecie, spotkał pan takie centrum, które pana zachwyciło i pomyślał pan sobie, byłbym szczęśliwy, jakby w moim kraju coś takiego powstało? Były takie miejsca?
Pani, międzynarodowe targi poznańskie to jest zakorzeniona przecież od prawie 100 lat instytucja w Polsce. To nie jest tylko firma, ale pół miasta, które jest targowym. I to jest taka odrębna specyfika biznesu targowego. I oczywiście w większości krajów Europy i świata są właśnie takie miasta, w których część danego miasta jest przeznaczona właśnie na prowadzenie tego rodzaju działalności. I są w Europie, no nie mówiąc już na świecie, oczywiście większe takie centra targów międzynarodowych. Na pewno jest kilka, które się liczy bardziej na tym rynku międzynarodowym niż polskie. Ale Poznań jest na pewno w czołówce europejskiej. Nie ma właściwie nikogo, kto w jakiejkolwiek działalności gospodarczej, bo w ciągu roku setki imprez targowych i wystawienniczych się odbywa w Poznaniu, więc tak de facto nie ma branży, nie ma sektora, w którym by ktoś nie działał i nie wiedział i nie cenił międzynarodowych targów poznańskich. One w ostatnich latach bardzo świetnie rozwijają się, zostały dofinansowane, wybudowano nowe hale i to już właśnie na tym najwyższym światowym poziomie technicznym i technologicznym. Nie chodzi mi oczywiście tylko o budynki, a więc hale jako takie, ale właśnie wyposażenie, to o czym mówiła pani poseł Jazłowiecka, na przykład nasza wspaniała hala ziemi, tak się ona nazywa, no to jest dzisiaj mistrzostwo na pewno Europy, żeby nie powiedzieć mistrzostwo świata. I na jej przykładzie, czy na przykładzie tych nowych obiektów w Poznaniu, gdy się zwiedza, ogląda hale te starsze, no to widać, jak się świat zmienił. Konkurencji w tym zakresie właściwie w Polsce Poznań moim zdaniem nie ma. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o Europę i świat, to tak. Mnie, jeżeli pani już tak pyta, bo jest na pewno kilka takich miejsc, gdzie chociażby...
Można by coś targi podpatrzeć Poznań, na przykład.
Tak, targi w Berlinie, we Frankfurcie, to są oczywiście bardzo ważne w Europie i też takie, w których można wiele podpatrzeć. To musimy pamiętać, że w tym biznesie to nie tylko to, że podpatrujemy, nie wiem, to co tak gołym okiem widać, czyli budynki, hale, jak to wygląda, jak to jest zaaranżowane, ale to jest cała technologia i know-how targowe, to jest dzisiaj bardzo trudny, bardzo wyrafinowany i bardzo konkurencyjny biznes. Wiele takich międzynarodowych targów, nie mówiąc niższej rangi, zbankrutowało i nie wytrzymało tej konkurencji. Ale na mnie największe wrażenie, moim zdaniem, do tej pory to zrobiła negatywne, to Saragossa. Myślę tutaj o targach, bo mamy też takie, które nie są, że tak powiem, wystawami cyklicznymi i odbywają się co parę lat w różnych miastach. I pamiętam, jak byłem na międzynarodowej wystawie w Saragosie i jak zobaczyłem nędzę, że tak powiem, wykonawczą jakość, i jak zobaczyłem, że główna hala wystawiennicza i główny hotel, gdzie mieli najwyższej rangi przedstawiciele państw, prezydenci, królowie i premierzy nocować nie zostały oddane na czas i właściwie wykończono dopiero po zamknięciu imprezy. No to mi się od razu oczywiście przypomniały te polskie wszystkie narzekania, że nam się nic nie udaje, nic nie potrafimy i nic nie zrobimy na czas. Ale jeżeli chodzi o pozytywny znowuż efekt, no to czy wrażenie, to Centrum Międzynarodowe Targowe w Tajpej na Tajwanie. Być może też dlatego, że wówczas, kiedy to wizytowałem i zresztą byłem tam w celu i prowadziłem rozmowy na temat wykorzystania określonej powierzchni targowej na rzecz polskich firm, ale szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw i prowadziłem rozmowy z rządem Tajwanu na rzecz dofinansowania przez Tajwan polskich firm, by mogły tam się wystawiać, no to oczywiście te wrażenie było pomnożone przez to, że akurat przy tym centrum zostało wybudowane na ówczesne czasy najwyższy wieżowiec świata, ten zwany 101, no i to robiło naprawdę duże wrażenie.
Tak czy inaczej możemy zakończyć tą rozmowę, że możemy dumnie podnieść głowę, wypiąć pierś, zaprezentować te wszystkie wyróżnienia, które Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały. Między innymi tutaj otrzymały wyróżnienie ambasadora polskiej gospodarki, nagrodę gospodarczą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, także medal europejski i tytuł budowniczego polskiego sportu. Tak jak pan mówi, podróżując wiele po świecie, oglądając różne miejsca, wracamy do Poznania.
I zapraszam wszystkich do Poznania, do Wielkopolski i z kraju, i z zagranicy.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Dzisiaj gośćmi naszymi w studiu w Brukseli byli pani Danuta Jazłowiecka i pan Adam Scheinfeld, posłowie Parlamentu Europejskiego. Dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.